Gdzie oczy poniosą? 93,3 Vox FM.
Adrian Kubicki, witam po przerwie w audycji Gdzie oczy poniosą? Katarzyna Tołfińska jest z nami, podróżniczka. Jesteśmy w Iranie teraz aktualnie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, bo ty wspominałaś, podróżowałaś pociągiem z Turcji do Iranu i wspominałaś o tym, jak blisko granicy, tak to sobie wyobrażam, tak ludzie jakby przebierają się i jakby już wchodzą w ten taki konserwatywny jakby tryb funkcjonowania i od razu mi się skojarzyła taka analogia, że moja przyjaciółka też była w Iranie, co prawda przez tylko krótki czas w tym roku, leciała samolotem z Turcji do Teheranu i w samolocie dokładnie się dzieje to samo, to znaczy przed lądowaniem panie idą do toalety odpowiednio się ubrać, tak samo panowie i rzeczywiście lądujący samolot na pokładzie wygląda zupełnie inaczej niż ten, który wystartował ze Stambułu. I to samo też ona mówi o życiu na miejscu i o to właśnie chciałem zapytać, bo mówiłaś o tych wysokich murach, którymi Irańczycy jakby odgradzają się od tego reżimu. No i za tymi murami dzieją się różne rzeczy, a przede wszystkim dzieje się normalne życie. Jak w każdym systemie są pewne drogi i ścieżki, żeby funkcjonować swobodnie. Czy doświadczyłaś czegoś takiego?
Tak, oczywiście, to znaczy...
Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale to jest tak, że Irańczycy niektórzy na przykład, mimo że mają całkowity zakaz spożywania alkoholu, w domach okazuje się, że ten alkohol na przykład jakoś się znajduje, bądź nawet jest produkowany.
Oczywiście, to znaczy to jest chyba taka ogólna natura ludzka, że tam gdzie rzeczy są zabronione, zawsze znajdzie się sposób na to, żeby to obejść i żeby jednak te rzeczy, czy cokolwiek, co tam byśmy chcieli jednak mieć. I oczywiście w irańskich domach, nie we wszystkich, zdecydowanie nie we wszystkich, ale bywa alkohol, bywają imprezy. Na takich imprezach one też dla mnie były szokującym zjawiskiem, dlatego głównie, nawet nie dlatego, że był tam alkohol, ale dlatego, że Iranki, które są przepięknymi kobietami, naprawdę przepięknymi kobietami, one w momencie, w którym jest taka impreza, ubierają się i malują się jak drag queen. Znaczy to jest tak kuriozalne, że ja nie mogłam uwierzyć w to, że kobiety, które tak naprawdę mają mnóstwo gustu i tak dalej, ale w tym zderzeniu z tym, co muszą robić na co dzień, dochodzą do naprawdę...
Czyli przechodzą ze skrajności w skrajność.
Ze skrajności w skrajność, naprawdę. Ale to są domy... To zjawisko, wydaje mi się, przynajmniej ja tylko o nim słyszałam i się z nim spotkałam w Teheranie, w stolicy, która jest jednak, jak w każda stolica,
trochę... Bardziej otwarta. Mhm.
Bardziej otwarta i przede wszystkim są tam ludzie, którzy mają pieniądze, bo akurat na takie rzeczy, znaczy na napędzenie bimbru aż takich pieniędzy nie trzeba mieć, ale na pewne rzeczy w Iranie, które są z czarnego rynku, czy które są zabronione, po prostu trzeba mieć pieniądze na to, żeby mieć satelitę w domu, która robi gigantyczną zmianę w jakości życia, bo to ograniczenie jakichkolwiek informacji jest tak ogromne, że nie ma tam ani gazet, ani żadnych innych źródeł, żeby zobaczyć, jak wygląda świat. Tam wszystko jest cenzurowane. Nawet jest taka historia, która mnie naprawdę rozbawiła. Jest serial japoński, który był emitowany w Iranie i on został tak przemontowany, tak nobliwie, że ten serial traktował o japońskiej prostytutce, która właściwie prawie była świętą w tym serialu irańskim i Japończycy odkupili ten serial z powrotem i go edytują ponownie
w zupełnie nowej wersji.
W kinie, w którym byłam, ogląda się film przy zapalonym świetle. Ale takie kino, nawet przy zapalonym świetle, też jest luksus, bo to jest jednak rzecz dość droga, na którą nie każdy może sobie pozwolić i też oczywiście dostępna tylko i wyłącznie w dużych miastach. Te domy poza Teheranem, czy te domy nieco bardziej normalne w sensie finansowym i statusu tych ludzi, są też niesamowicie radosne. Tam się toczy normalne życie, tam się
toczą
biesiady.
No właśnie, czy za tymi murami jest taki moment, w którym z tego wdechu po prostu jakby spuszczamy powietrze
Absolutnie.
I możemy zacząć być sobą, normalnie funkcjonować.
Absolutnie, tak. Zdecydowanie tak jest i w każdym z tych domów, w którym byłam też wydaje mi się, że teraz, że to była takie zaznaczenie tego, że tutaj panuje swoboda. W każdym z tych domów proponowano mi natychmiast, żebym zdjęła chustę. Mimo, że kobiety nie wszystkie zdejmowały tą chustę, ale to już była jakby ich indywidualna decyzja. Tam wszyscy siedzą razem, biesiadują, oglądają telewizję, rozmawiają, śpiewają. To są naprawdę bardzo radosne i takie, powiedziałabym, tak, towarzyskie domy. To nie są takie domy, jakie zdarzają się, myślę, częściej na Zachodzie, gdzie każdy odchodzi do swoich zajęć. Wszystko dzieje się razem i przez to, że dzieje się razem, to oczywiście jest dużo, dużo radości, ale też są takie momenty, w których oczywiście czuje się to, że to jest takie trochę umykanie rzeczywistości. Że w wielu przypadkach na przykład zdarzało mi się, kiedy przepraszano mnie naprawdę, bardzo mnie przepraszano, chociaż wcale nie miałam takiego zamiaru, że nie można mnie przenocować, że tutaj ryzyko jest za duże.
No, to ciekawa jest jakby kwestia tego, że jakby to jest ryzyko obopólne, tak, w takich sytuacjach.
Myślę, że to jest większe zdecydowanie ryzyko po ich stronie niż po mojej.
A myślisz, że to jest tak, że państwo o tym nie wie, co się dzieje za tymi murami, czy to jest taka po prostu przyzwolona dawka takiej normalności, którą każdy może zażyć, powiedzmy, nie oczywiście oficjalnie, ale powiedzmy za takim cichym przyzwoleniem. Jak ci się wydaje?
Mi się wydaje, że wydaje mi się, że państwo o tym w jakimś stopniu wie. Znaczy, wydaje mi się być niemożliwym, żeby nie wiedziało. Znaczy, ja byłam świadkiem, ja tego nie widziałam i naprawdę nigdy w życiu nie przypuszczałam, że w dzisiejszych czasach jest to w ogóle możliwe. Byłam świadkiem tuż przed moim wyjazdem z Iranu, był protest studentów. Ja na ten protest nie poszłam, natomiast ci ludzie, z którymi miałam tam kontakt, tam byli, więc wiedziałam o tym, że on jest. Już na tydzień przed tym protestem zaczynał zwalniać internet stopniowo, dzień po dniu ten internet przestawał właściwie w ogóle istnieć, na dwa dni przed tym nie działały w ogóle komórki i protest się odbył. On został tak, tak ukryty, że ja, będąc w domu, w którym była telewizja kablowa i oglądając i po prostu przepykając CNN i wszystkie agencje informacyjne i newsowe na świecie, nie słyszałam o tym nic. Nie było, żadna informacja się w ogóle nie przedostała. Mi się wydawało, że w dzisiejszych czasach z tą technologią, że to jest w ogóle niemożliwe. Ale to jest możliwe. Na końcu poszła jakaś informacja, która wyszła z agencji newsowych Iranu i która oczywiście potem, jak skończył się też protest, no to oczywiście to są też niesamowicie inteligentni, sprytni ludzie i ci, którzy te rzeczy organizują, więc oni znajdują swoje sposoby na to, żeby się przedostały informacje na zewnątrz. Ale myślę, że system, który jest tak silny, no to jest niemożliwe, żeby oni nie wiedzieli o tym, że takie rzeczy się dzieją. Myślę, że jednak nie można walczyć z każdym, ze wszystkim. Poza tym to też jest taki, nazwijmy to, zamordyzm, który... Kiedy ja byłam w Iranie, naprawdę miałam takie poczucie, że ci ludzie są trochę na krawędzi. I być może dlatego, jak gdyby już dalej się ich nie ciśnie. Bo
można przekroczyć te linie i stracić wszystko też na kanwie różnych wydarzeń ogólnie z regionu, powiedzmy. Może nie do końca regionu, ale na pewno jakaś atmosfera taka, ten powiew wolności pewnie jakoś się niesie, więc może gdzieś to się zapalić, tak, na skutek tego. Do Afganistanu pojechałaś jako do Afganistanu, czy tam się znalazłaś po drodze?
Znalazłam się po drodze, ale oczywiście mogłam Afganistan ominąć. Więc pojechałam, ponieważ on był po mojej drodze. Ja chciałam pojechać do Afganistanu już od razu z Iranu, ale wtedy nie dostałam wizy. To znaczy Afganistan wizę chciał mi dać, ale polski konsul nie zgodził się na wystawienie takiej rekomendacji, za co go absolutnie nie winię. Dostałam wizę do Afganistanu, będąc w Kirgistanie, i po prostu chciałam pojechać i zobaczyć Afganistan. Ja w tym...
Co chciałaś zobaczyć w Afganistanie?
Chciałam zobaczyć ten kraj, chciałam poznać ludzi, chciałam zobaczyć kraj, o którym tak naprawdę nic nie wiemy. Znaczy, ja przynajmniej wiedziałam naprawdę bardzo mało i nawet próbując gdzieś tam znaleźć jakieś informacje, tam głównie o Afganistanie się mówi, o wojnie i o...
No właśnie, czy miałeś takie podejrzenie jak w przypadku Iranu, że gdzieś za tymi wszystkimi informacjami też jest jakieś normalne życie, jakaś kultura, jakieś...
Tak. Ja wtedy, muszę powiedzieć, dość naiwnie miałam takie w ogóle przekonanie, bo to był pierwszy moment w mojej podróży, paradoksalnie, kiedy ja już byłam, powiedzmy, doświadczonym podróżnikiem, robiąc to blisko 4 lata, kiedy no rzeczywiście ze wszystkich stron, z moich znajomych, rodziny i ludzi, którzy tam śledzili moją podróż, posypały się takie informacje: nie jedź, że to już jest przesada, że tam naprawdę toczy się wojna właściwie ci ludzie zaczęli kontaktować mnie z innymi ludźmi, którzy są w środku w Afganistanie, na przykład tam pracują, którzy też mówili mi o tym, że to nie jest dobry pomysł. Więc ja trochę się zaparłam, że to jest wręcz niemożliwe, że było tak, że tam jest po prostu siedlisko samego zła. Już byłam w tylu miejscach po drodze, byłam w Aceh, które też jest, miało taką bardzo silną łatkę, gdzie te kolebki terroryzmu i straszne rzeczy, które tam się dzieje, gdzie było to jedno z najpiękniejszych miejsc, w którym byłam, w którym zamieszkałam przez 4 miesiące. Byłam podczas Czerwonej Rewolucji w Bangkoku i też jak gdyby na własne oczy widziałam, jak te wszystkie rzeczy się dzieją i jak one zupełnie inaczej wyglądają ze środka niż z perspektywy przefiltrowania przez wiadomości telewizyjne. Ale to moje przekonanie o tym, że są dobrzy ludzie, to takie trochę było też zaparcie się w sobie, bo ja miałam pierwszy raz tak duże problemy, żeby się gdzieś dostać. Próbowałam wjechać do Afganistanu od Pamiru. Najpierw okazało się, że jest epidemia tyfusu, którą jeszcze bym jakoś tam może obeszła, ale okazało się, że droga, którą chciałam wybrać, jest przejęta przez Taliban i tak naprawdę nie można nią przejechać. Więc przejechałam cały Tadżykistan dookoła po to, żeby wjechać od innej strony. Tam też miałam 2 fal start, ale wreszcie udało mi się przejechać i tak naprawdę...
Tamtędy właśnie.
Tamtędy, tak. I tak naprawdę już od pierwszego momentu, kiedy przejechałam przez granicę, to spotkały mnie same sympatyczne i radosne momenty. Nawet przeszukanie przez kontrola osobista na granicy w mojej takiej kanciapce w towarzystwie Afganek, to był jakiś taki wybuch radości, takich śmiechów, chichów dziewczęcych, których ja nie zaznałam już nie wiem ile czasu. Potem taksówka, którą dalej jechałam, też była takim... Od razu poczułam, że ci ludzie się mną opiekują, że oni się też boją, ale się zaczynają opiekować. Dla nich to jest tak, to jest też taka zasada, która wydaje mi się zawsze działa w takich miejscach zupełnie nieodwiedzanych, że dla tych ludzi taka turystka, która nagle
się pojawia...
Co dla
kogo jest większą atrakcją? Kto tutaj zdecydowanie komu tak.
Jest
robi przyjemność?
Na pewno zdecydowanie z ogromną atrakcją, po pierwsze, a po drugie budzi natychmiast instynkty opiekuńcze. Mi to się przydarzało milion razy, że gdzieś byłam i nawet nie zdążyłam pomyśleć, w którą stronę chciałabym pójść i jak chciałabym sobie coś załatwić, kiedy natychmiast ktoś do mnie podchodził i mi pomagał. I tak też było w Afganistanie, że ja tam spotkałam cudownych ludzi, naprawdę cudownych, wspaniałych ludzi.
Podróżowałaś drogą?
Podróżowałam tak, lądem.
I Kabul był tą destynacją taką końcową?
Tak. Ja mam taki trochę kłopot z opowiadaniem o tym, ponieważ uważam, że to nie jest dobry pomysł. Znaczy nie chciałabym, żebyście Państwo zrozumieli, że ja mówię o tym, jedźmy wszyscy do Afganistanu i...
Jest dobry pomysł, żeby jednak jechać...
Jest bardzo ryzykowny pomysł. Znaczy tutaj są zupełnie inne zagrożenia niż takie, które są w Iranie. W Afganistanie zagrożeniem są porwania obcokrajowców i to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że Talibanie są... tym zainteresowani, ale są nagrody pieniężne za informacje o tym, że jest turysta, którego można porwać. I proszę sobie też wyobrazić taki kraj, w którym jest tymczasowość, jest po prostu podniesiona do niewyobrażalnego rozmiaru. Tam w momencie, w którym padły informacje o tym, że być może wycofają się wojska z Afganistanu, wszyscy się boją wojny. Wszyscy się boją tego, że coś się może wydarzyć, że być może będzie wojna dymowa, być może wrócą talibowie. Nikt tak naprawdę nie wie, co się dalej wydarzy. Biznesy są tak naprawdę zawieszane w powietrzu. Ludzie, którzy są w tej chwili w bardzo dużej mierze zamieszani we współpracę z wojskami, boją się tego, jak będą potraktowani, kiedy te wojska wyjdą. To jest taki stan ogólnej, dość dużej nerwowości. W tym stanie ja sobie jestem w stanie spokojnie wyobrazić to, że wsiądę do taksówki i taki taksówkarz, do którego ja nie znaczę kompletnie nic, a on może wykonać telefon i tym telefonem może przynieść swoją rodzinę za granicę i uratować od potencjalnego niebezpieczeństwa. On pewnie ten telefon wykona i to nawet nie oceniałabym tego w kategoriach, że to będzie zły człowiek. Po prostu w takiej rzeczywistości oni żyją i to powoduje, że porwania są największym niebezpieczeństwem, które tam jest. Bo tak naprawdę gdziekolwiek człowiek jest, może nastąpić może po prostu coś się takiego wydarzyć. Ja myślę, że takie rzeczy, które oczywiście też się dzieją, tak w Kabulu jest codziennie jeden wybuch albo czasami dwa czy więcej, ale ja broń Boże, nie minimalizuje tego niebezpieczeństwa, ale wydaje mi się, że to jednak jest taka rzecz trochę na zasadzie przypadku wejścia gdzieś w tego typu sytuacje. No, ja tego się nie bałam, to nie było moją największą obawą. Największą moją obawą były porwania. Ale do czego zmierzam, że w związku z tym podróżowanie drogą lądową jest podróżowaniem bardzo na to narażonym, ponieważ jest się przez x godzin, załóżmy, w autobusie, w którym są ludzie, w którym każda z tych osób tak naprawdę może być tą osobą, która wykona telefon.
Nie wiemy, jak wygląda ta sieć.
Do kogoś, oczywiście. I zatrzymanie takiego autobusu i wyciągnięcie z niego turysty, po prostu to nie będzie tak, że być może tak. Ktoś stanie w obronie, ale tak naprawdę to myślę, że to jest największe niebezpieczeństwo. Dlatego ja tego nie polecam i mi też również tego nie polecano. Ja przejechałam autobusem z północy na południe, podróż, którą ledwo pamiętam tak naprawdę, ponieważ przyjechałam w niej w burce i przebrana za Afgankę. Burka to jest taki przepiękny wizualnie płaszcz, ale on jest wykonany z czegoś, chyba z tego samego się wykonuje plastik. Jest to w ogóle wodoodporny, mam wrażenie, materiał. Do tego miałam ubranie, które uszyły mi Afganki, u których mieszkałam wcześniej w Mazar-e-Sharif, który jest z podobnego materiału, więc ja w tym autobusie, w którym siedziałam i w którym nie wychodziłam przez 8 czy prawie 10 godzin na zewnątrz, ponieważ już miałam doświadczenie tego, że sposób, w który chodzę, natychmiast zdradza to, że nie jestem Afganką. Ja tam delikatnie traciłam przytomność pod tą burką. Jeszcze do tego był to Ramadan, kiedy się nie piło i nie jadło. Więc ta droga, która jest przepiękną drogą i taki naprawdę był mój cel przejechania lądem, żeby tą drogę zobaczyć, skoro już w Afganistanie jestem. Niewiele z niej, powiem szczerze, pamiętam. Ale przejechałam lądem tak do Kabulu kiedy wydawało mi się, że tak naprawdę najtrudniejszy kawałek tej podróży mam za sobą, to wylądowałam w Kabulu, w którym nic nie można zrobić. Naprawdę to jest takie miejsce, ja tam rzeczywiście jakoś już chyba ze złości na to wszystko chodziłam sama i spacerowałam po tym Kabulu, ale tam naprawdę, ja tam miałam taką historię, która chyba dla mnie najwięcej mówi o tym, jak wygląda życie w Kabulu. Poszłam kupić pomidory i podeszła do mnie Afganka, która mówiła po angielsku. Dość dużo Afgańczyków mówi po angielsku, ponieważ pracuję z obcokrajowcami i chwileczkę sobie tam rozmawiamy. Ona była kucharką u kogoś, u jakichś obcokrajowców. I ona potem się pyta, gdzie jest twój kierowca? Ja mówię, no ja nie wiem, ja nie mam kierowcy. I ona mówi, ale jak to nie masz kierowcy? Mówię, no nie mam kierowcy, ale jak to nie masz kierowcy? I tak prowadziliśmy taką dyskusję na takim samym tonie, na którym ja przez x lat prowadziłam dyskusję na temat tego, że nie mam dzieci na przykład w innych państwach. To jest nie do pomyślenia, że biała osoba, znaczy obcokrajowiec, chodzi po ulicach bez kierowcy, bez obstawy, bez jakiegoś tam ochrony. Tam mieszkają ludzie też za murami, przy czym to są dodatkowo, czego ja w Iranie nie widziałam nigdy, dodatkowo właśnie z ochroną, z bronią, z panic rooms, czyli z takimi miejscami w domu, w których się można zamknąć i do których nikt nie ma dostępu. Naprawdę z tego mojego kontaktu z środowiskiem obcokrajowców w Kabulu, naprawdę miałam takie wrażenie, że to jest miasto, które w ogóle nie żyje, któremu w ogóle odebrano całą duszę, całą możliwość poruszenia się, wymiany. Ja też miałam, to dla mnie też było bardzo ciężkie podróżnicze, bo cała moja podróż jest oparta na tym, że ja rozmawiam z ludźmi, a tutaj miałam sytuację, w której nawet jeżeli ktoś, kiedy szłam kolejny raz z ulicą tą samą, zaprosił mnie na herbatę, to ja miałam takie poczucie, że mimo tego, że bardzo chcę na tą herbatę pójść, to muszę odmówić. Bo to jest sytuacja, która jest po prostu niebezpieczna potencjalnie.
Jeszcze idziemy dalej, tak? W kierunku tej ostrożności. Wróciłaś też lądem z Kabulu?
Nie, z Kabulu wróciłam samolotem.
To też podobno skądinąd jest przeżycie. Może zależy, czym się leci, a...
Wiesz, sam samolot czy lotnisko?
To zależy, czym się leci pewnie. Tak.
Ja wyleciałam, już nie pamiętam jakim samolotem. Samym przeżyciem rzeczywiście jest, dla mnie było to, że ja wsiądę w ten samolot i odlecę. Szczególnie, że niewiele wcześniej była taka sytuacja, że to lotnisko w Kabulu było ostrzeliwane. Więc to jest tak, tuż przed byłoby tak naprawdę bardzo niezręcznie zginąć tak naprawdę na kilka dni przed. I tam jest taka atmosfera na tym lotnisku bardzo napięta. Wynika to z tego, że tam ludzie wylatują i przylatują, oni wiedzą, że to jest miejsce niebezpieczne. I sam, nie
tylko bardzo newralgiczny tak, też punkt.
Tak, tak i więc dla mnie było to rzeczywiście przy czym. To było takie trochę odliczanie godzin, takie siedzenie i czekanie na to, czy dobrze to przeszłam jedną odprawę, drugą odprawę. Tam jest niesamowicie skomplikowany system przejeżdżania z jednego do drugiego terminala. Właśnie chyba po to, żeby jakoś tam ochronić tych pasażerów. No i jak już byłam w samolocie, to...
Ulga.
Trochę ulga, tak.
I zmierzając już niestety, bo tak widać tutaj na zegarze, do końca programu, najpierw chciałem zapytać o takie wrażenie z zasypiania w trakcie. To jest taka myśl... Wpadliśmy trochę w taki ton, już chyba z tego nie wybrniemy. Jest taka myśl, że co się stanie, kiedy będę spała?
W trakcie przejazdu autobusem?
Na przykład, nie wiem, nawet w jakimś miejscu, w którym zatrzymujesz się na noc.
Ach, tak. Nie, bo tu jest ten drugi aspekt. Ja tam naprawdę czułam się bardzo bezpiecznie z ludźmi, z którymi byłam. Ja miałam tam niesamowite szczęście poznać ludzi, którzy nie pozwolili mi w ogóle iść do hotelu, którzy mnie przerzucali z jednego miejsca do drugiego miejsca w ramach tego, co oni uważają za bezpieczne. Ja właściwie byłam ciągle wśród rodzin. Miałam nieprawdopodobne szczęście mieszkać przez chwilę na wsi z taką rodziną i zobaczyć, jak wygląda życie wiejskie w Afganistanie. Ja tam się absolutnie niczego nie bałam. Jeżeli się bałam, to bałam się o tych ludzi. I jak gdyby chodziłam na palcach wokół tego, co chciałabym zrobić, tylko i wyłącznie z myślą o tym, żeby nie narazić ich na jakieś nieprzyjemności. Tutaj ten lęk, to jest tylko lęk w momencie, w którym jest się samemu na ulicy. Kiedy w ogóle jest się tam samemu i tak naprawdę każdy kolejny kontakt niesie sobą odrobinę ryzyka. Ale spać, ja spałam wszędzie, naprawdę spałam.
Jak dziecko.
Bo wiedziałam, jak dziecko. Wiedziałam, że mam przy sobie przyjaciół. To jest też tak, że ja z tych 4 lat podróży wywiozłam 2 ogromne przyjaźnie. Jedną z nich jest Ali z Iranu i to będzie moja przyjaźń na życie, jestem o tym już teraz przekonana. A drugą jest Zamir, którego poznałam w Afganistanie i ta przyjaźń też rośnie. Więc paradoksalnie z tych całej podróży to są miejsca, gdzie znalazłam ludzi o niesamowitych sercach, umysłach i no wspaniałych, po prostu wspaniałych ludzi.
To życzę Ci kolejnych takich spotkań i mam nadzieję, że po jakimś kolejnym etapie tego podróżowania, bo jak rozumiem wracasz w drogę, wrócisz tutaj i poopowiadasz co najmniej tak samo czarująco jak teraz. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Katarzyna Tołwińska była moim gościem w programie Gdzie oczy poniosą. Ja się nazywam Adrian Kubicki i zapraszam za tydzień.
Gdzie oczy poniosą? 93.3 Vox FM.